Laserowy kolor zobowiązuje. 23 sierpnia 2012, 10:58. Kolorowe laserowe urządzenia wielofunkcyjne stają się coraz bardziej atrakcyjną ofertą dla małych firm i użytkowników domowych. To zasługa systematycznego spadku kosztów druku, a to z punktu widzenia opłacalności ważniejsza cecha urządzenia od jego ceny na półce sklepowej, którą płaci się tylko raz. Urządzenia wielofunkcyjne swoje możliwości zawdzięczają połączeniu skanera i drukarki. Są widocznym dowodem na porażkę idei biura bez papieru, w którym ani jedna, ani druga część nie miały być potrzebne. To połączenie jest widoczne na pierwszy rzut oko, zwłaszcza w konstrukcjach laserowych. Część skanująca jest wyżej, najczęściej zwieńczona charakterystycznym podajnikiem stron do skanowania. Poniżej jest odbiornik wydruków w kształcie szczeliny. Spadają tam kartki wychodzące prosto z części utrwalającej drukarki. Poniżej jest jej korpus, stojący na pojemniku na papier w formie szuflady. Najpopularniejsze dzisiaj są drukarki z poziomo ustawioną ścieżką papieru. Jej przedłużeniem zwykle jest tacka, obsługująca także grubsze nośniki. I chociaż części mechaniczne skanera i drukarki można wyraźnie wyodrębnić, to elektronika już dawno została zintegrowana. Jest jeden procesor, wspólna pamięć RAM, porty, karta sieciowa i kilka innych części. S.184749 nowy port. Najnowszym z pomysłów, który zawojował laserowe kombajny, jest port USB, ale nie jest to kwadratowe gniazdko umieszczone z tyłu i przeznaczone do podłączenia komputera, ale prostokątne, zlokalizowane na widocznym miejscu ścianki czołowej. Znawcy drukarek powiedzą, że to PicPrice, port do zarządzania drukiem z aparatów fotograficznych. Ale nie będą mieć racji, bo chyba nawet najwięksi optymiści porzucili pomysł wykorzystania lasera do druku fotografii, a więc nie PicPrice, tylko standardowy port USB do wetknięcia pamięci przenośnej. Pierwotnie ten port miał służyć tylko do zapisywania zeskanowanych obrazków. W nowszych modelach została dodana opcja drukowania w obu wypadkach bez pomocy komputera. Niestety te możliwości są jeszcze dość niewielkie. Chodzi o formaty plików, które urządzenie obsługuje przez taki interfejs. Skan może być zapisany jedynie w jednym z prostych formatów: BMP, TIFF, JPG lub PDF. W tym ostatnim wypadku można w jednym pliku zapisać więcej stron, ale zawsze tylko w postaci graficznej. Kombajny samodzielnie nie potrafią rozpoznawać tekstu, może to zrobić jedynie program zainstalowany w komputerze. Podobnym ograniczeniom formatowym podlega funkcja drukowania z pamięci USB. Także tutaj nie ma problemów z grafiką, ale urządzenie staje się bezradne w wypadku nawet najprostszych postaci tekstu. W repertuarze możliwości pozostaje JPEG, XPS, TIFF, BMP, TIFF bez ścieżek i kanałów alfa czy graficzny PDF. Akceptowane są także pliki z rozszerzeniem PRN, które powstały na skutek wykonania polecenia. Drukuj do pliku. Czy te umiejętności pozwolą kombajnom uniezależnić się od komputerów? Raczej nie. Przeprowadzenie jakiejkolwiek korekty bez podglądu na dużym, komputerowym monitorze raczej nie będzie możliwe. S.184750 skanowanie sieciowe. Drukowanie w sieci skomplikowało proces w zasadzie w niewielkim stopniu. W wypadku skanowania sieciowego sprawa wygląda inaczej. Różnica tkwi w miejscu, z którego uruchamia się proces. W wypadku drukowania jest nim komputer. Skanowanie jest związane z ustawianiem oryginału dokumentu na szybie albo w podajniku skanera, które wymaga obecności osoby obsługującej właśnie przy nim. W dotychczasowych instalacjach należało podejść do komputera i wybrać odpowiednią funkcję. Skaner sieciowy pozwala na uruchomienie dalszego ciągu procesu właśnie z tego urządzenia. Podobnie jak w wypadku drukowania z pamięci USB, brak dużego monitora nie pozwala na przeprowadzenie retuszu, ale w typowych zadaniach nie jest on konieczny. Z wyświetlanego menu można wybrać miejsce w sieci, na przykład komputer, a na nim folder, do którego skan ma być wysłany. Może to być także serwer FTP czy załącznik do maila. S.184764 krótszy kolor. W dotychczasowych rozwiązaniach nabój do drukarki w postaci zintegrowanej z bębnem światłoczułym albo stanowiący osobną część był szerokości właśnie tego bębna. W takim układzie toner w sposób naturalny przenosił się na papier. Jeśli pokrycie na wydrukach nie było równomierne, należało nabój wyjąć, potrząsnąć nim i włożyć z powrotem. Od kilku lat funkcjonują inne rozwiązania tego miejsca. Nabój nie ma kształtu wydłużonego. Jest łatwiejszy do transportu i przechowywania, a toner z jego wnętrza jest w odpowiednie miejsce transportowany w sposób wymuszony. Taka konstrukcja pojawiła się najpierw w urządzeniach Samsunga, a w naszym teście mamy ją w Bishubie Koniki Minolty oraz w kombajnie Acer CX17NF firmowanym przez Epsona, a w istocie rzeczy wymyślonym w firmie Fuji Xerox. Realizacja tego pomysłu odbije się korzystnie także na kosztach drukowania. Wymusi oddzielenie małego pojemnika z tonerem od bębna, który dalej musi być szerokości kartki. Epson, a właściwie Fujinik Xerox przyjemnie zadziwia jeszcze z innego powodu. Jest drukarka LED-ową. Nie jest to aż taka nowość, od dawna LED Y zamiast lasera wykorzystywane są w drukarkach i kombajnach około, a później także Brodhera, ale jedne i drugie nie imponowały jakością. Wydruki były twarde, kolory nie najlepiej się mieszały, szczegółom brakowało precyzji. Jakość wydruków z Epsona jest już lepsza, nie odbiega na niej korzyść od otrzymywanych z dobrych laserów. W tym kombajnie zauważyliśmy jeszcze jeden paradoks. Epson jest uznanym producentem bardzo dobrych skanerów. Nie tylko chodzi o sam sprzęt, ale i oprogramowanie. Epson Scan jest uznawany za najlepszy i może zarówno pracować samodzielnie, jak i pełnić funkcję interfejsu TWN. Osoby ceniące wysoko skanerową reputację Epsona w wypadku Aculasera CX17NF mogą się rozczarować. Urządzenie jest wolne, nie imponuje dynamiką i jakością. Ale w tym porównaniu najgorzej wypadło oprogramowanie. Nie ma bardzo wielu cenionych retuszy. Zamiast nich jest na przykład ustawianie marginesu. W tej kategorii i z pozycji lidera Epson spadł do grupy poniżej przeciętnej. Oczywiście to nie ta firma projektowała skaner i jego sterownik, ale mimo wszystko marka zobowiązuje. S.184752 nagrody. Test okazał się bardzo wyrównany. Nie tylko wyniki testu, ale i oceny za opłacalność są bardzo zbliżone do siebie. Na dobrą sprawę każdego uczestnika można polecić, tylko do nieco innych zadań. Ostatni w tabelce Rico Hespe. C.242SF ma najniższe koszty eksploatacyjne i jest wart polecenia dla bardzo intensywnie drukujących. Wtedy jego spora cena zostanie zniwelowana. Epson przeciwnie, kosztuje mniej, ale jest droższy w eksploatacji. To bardzo innowacyjna i rozwojowa konstrukcja. HPMFP M375NW jest dla fanów Wi-Fi i ekranów dotykowych. Oferuje druk dobrej jakości, ale mniejszą szybkość. Około MC352DN jest kuzynem zwycięzcy testu, ale nie ma faksu. Jest wolniejszy i droższy w eksploatacji. Po prostu obsługuje tylko mniejsze pojemniki z tonerem. Brodher DCP9055CDN to typowy średniak bez słabych punktów. Ocena lepsza niż miejsce. Warto zwrócić uwagę, że około MC562DN zwyciężyło w teście urządzeń kolorowych dzięki lepszemu drukowi monochromatycznemu. Kyocera wyróżniała się niskimi kosztami druku dzięki bardzo wytrzymałym i rzadko wyminanym bębnom. Ale konkurencja też stara się obniżać koszty druku i już depcze długoletniemu liderowi w tej konkurencji po piętach.